Kalejdoskop medialny.
W czas Bożego Narodzenia wszyscy wszystkim ślą życzenia. W Kalejdoskopie medialnym w imieniu własnym i redaktora Huberta Jacha wita Państwa Piotr Tomczyk. Świąteczne życzenia to tytuł 29. odcinka radiowego teatrzyku, którego współtwórcami są nasi słuchacze twitterowicze. Do jego wysłuchania zapraszamy już za 30 sekund. W drugiej części audycji przedstawimy życzenia, jakie jeszcze przed świętami przesłali nam słuchacze i sympatycy Kalejdoskopu medialnego. A na koniec rozmowa w trzy słowa, czyli krótki wywiad z redaktorem naczelnym portalu tysol.pl Cezarym Krysztopą. Zapraszamy.
Teatrzyk radiowo-twitterowy.
Świąteczne życzenia. Występują.
Koordynator.
Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, niech święta Bożego Narodzenia dadzą Wam wiarę, nadzieję i miłość. A radość, która płynie z dobrej nowiny, niech będzie z Wami w każdym dniu nowego roku. Tego życzy Wam koordynator, czyli chłop małorolny.
Asystentka Sylwia Sensowna. A ja to Wam powiem, drodzy słuchacze, sympatycy teatrzyku Twittera i Kalejdoskopu medialnego, że z całego serca życzę niegasnącej nadziei, nawet kiedy rzeczywistość skrzypi, znajdywania w codzienności okruszków, które cieszą, bliskości z tymi, którzy dają dobroć, wiary, że działanie ma sens. W Boże Narodzenie życzę Wam dobrych spotkań z bliskimi, dobrych wspomnień o tych, których kochaliśmy, pogodnego serca, dobrych emocji. Wszystkiego, co dobre. Bóg się narodził. I jeszcze słóweczko. Twitter to takie miejsce, gdzie odnajdujemy się w swoich rzeczywistościach, ale wiem, że jest wśród nas dużo osób samotnych. Boże Narodzenie to czas, kiedy spotykamy się dosyć licznie z rodzinami, z bliskimi. A ja chciałabym swoje życzenia też w szczególności przesłać do tych, którzy w te święta będą czuli się samotni. Obiecuję Wam, będę słała do Was dobre myśli. Nie jesteście sami. Bóg się narodził.
PR-owczyni. Drodzy Państwo, słuchacze i sympatycy teatrzyku i Kalejdoskopu medialnego, w związku ze zbliżającą się rzeczywistością, jako PR-owczyni chciałabym stanowczo podkreślić, że nigdy nie obiecywaliśmy, że spełnimy obietnice, które obiecaliśmy. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech te radosne dni przyniosą Państwu odpoczynek, radość i tak wiele spotkań i rozmów z bliskimi, jak to tylko możliwe.
Rezerwowy lider.
Jako rezerwowy, rotacyjny lider chciałbym złożyć wszystkim sympatykom teatrzyku Twittera i Kalejdoskopu medialnego życzenia dobrych, rodzinnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, dobrych chwil przy wspólnym stole, dużo nadziei w nowym roku, żeby był mniej rotacyjny, a bardziej dla nas jeszcze rozrywkowy i budujący. Składam też serdeczności Radiu Poznań za udostępnienie platformy i chcę powiedzieć, że Konstytucja i Teatrzyk Twittera jestem gotów zrobić dla nich wszystko. Ściskam serdecznie. Wesołych, zdrowych, rodzinnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Witam serdecznie, ekonomista z Madery.
Dla wszystkich słuchaczy i sympatyków Teatrzyku Kalejdoskopu Medialnego i Radia Poznań składam szczere, bo inaczej nie umiem, życzenia świąteczne. Pamiętajcie, że tego roku 6 razy więcej prezentów, bo rotacyjność króli nam to właśnie rozmnaża.
I że wtrącę się, Franku, mój kochany szwajcarski z Madery. My, aktorzy wszystkich desek. Życzymy rodzinnych świąt w blasku gwiazdek, 8 tradycyjnie.
Życzę wam radosnych, wesołych, szczęśliwych, upływających w spokoju i miłości świąt Bożego Narodzenia przy naszym rodzinnym stole. Pozdrawiam, Kerem z Trójmiasta.
Michał, bez ziemi. Cicho, cisza. Słyszycie ten szum? To w niebie zaczęło się wielkie poruszenie, bo spełnią się proroctwa ponad 100 przepowiedni w Starym Testamencie o przyjściu Zbawiciela. Wszystkim ludziom dobrej woli, zdrowych, pogodnych świąt i nadziei. Nadzieja to słowo, które teraz często będzie chyba w naszych sercach. Wesołych świąt, Michał bez ziemi.
Kurtyna.
Teatrzyk radiowo-twitterowy.
A teraz czas na życzenia od naszych słuchaczy i sympatyków audycji. Wanda Kapica, poetka z Białegostoku, napisała: kolejny rok się kończy i jak za dawnych lat, mimochodem robimy bilans zysków i strat. Co wyszło, co przepadło, co nam się nie udało, czy bilans na minusie, co w kieszeni zostało, lecz portfel i konto w banku człowieka nie wzbogaca, bo co się w życiu liczy, wcale się nie opłaca. Na nowy rok życzmy sobie, żeby nie podniósł się lament, kiedy pod koniec życia przyjdzie czas na remanent. A co przysłał nam zaprzyjaźniony kabaret Otto? Co przysłali stali słuchacze kalejdoskopu medialnego? Posłuchajmy.
O. Kabaret Otto!
Wszystkiego najlepszego w nowym roku, 2024. A życzymy to wszystkim słuchaczom Teatrzyku Radiowo-Twitterowego
i kalejdoskopu medialnego.
Wszystkiego naj. Nowym 2024 rokiem. Kabaret Otto!
Nazywam się Iwona Szponar, mieszkam w Niemczech, w mieście Ulm i jako słuchaczka Teatrzyku chciałam życzyć wszystkim odbiorcom i sympatykom Teatrzyku radiowo-twitowego oraz kalejdoskopu medialnego, a także prowadzącym, by nadchodzący nowy rok był pełen zdrowia, nadziei, pokoju oraz wielu, wielu pozytywnych zdarzeń. Do tego roku.
Kochani słuchacze Teatrzyku radiowo-twitterowego i kalejdoskopu medialnego, życzę wam zdrowia, spokoju i szczęśliwego świętowania z bliskimi Bożego Narodzenia i oby najbliższe dni przyniosły wszystkim nadzieję. W nowym roku niech wam się wiedzie, niech wam się darzy, niech się spełnią wasze pragnienia. Wierzę, że spotkamy się za rok w tym samym gronie, a może większym. Życzę nam wszystkim bezpiecznej, silnej, suwerennej Rzeczpospolitej Polskiej. Błogosławieństwa Bożego życzy Mika z rodziną.
Kochani, nie dajmy sobie wmówić, że polskość to nienormalność. My Polacy nie obchodzimy świąt zimowych. My Polacy, zanurzeni w pięknej polskiej tradycji, świętujemy Boże Narodzenie. Radujmy się z narodzenia Pana. Niech ta radość nas wypełnia, niech daje nadzieję na lepsze jutro. I pamiętajcie, każda żmija kiedyś mija. Pozdrawiam was świątecznie, Królowa Matka.
Niech narodziny Dzieciątka Jezus przypomną nam o istocie miłości i współczucia. Życzę radosnych chwil w gronie najbliższych oraz niezapomnianego czasu pełnego łaski Bożej. Życzę wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Kłania się poseł Anna Kwiecień.
Na nowy rok, na cały 2024, miłości, radości, dobrych ludzi, piękna sztuki oraz spełniania marzeń. Słuchaczom Twitterowego Teatrzyku i Kalejdoskopu Medialnego życzy zespół równie Twitterowego Teatru Głosów. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Sentymentalna realistka.
Deszcz z dachem gra.
królowie w wicher woda ogień, przyszli oddać swoje dary, muzykują mnie do pary. Wicher, wolne, ogień, piano, deszcz, stekatą, frazą rwaną, wiatr przydziera się przez nogi, deszcz wygrywa swe synkopki. Dziesiątko
Rozmowa w trzy słowa.
Gościem naszego programu, gościem rozmowy w trzy słowa jest dziś redaktor naczelny portalu Tysol.pl i zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność, redaktor Cezary Krzysztopa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Mieliśmy porozmawiać na temat mijającego roku i zastanowić się, jaki on był w polskich mediach, ale nagle wszystko się pozmieniało. No i muszę zacząć od zupełnie innego pytania. Czy możemy powiedzieć, że w Polsce mamy zamach na media publiczne?
Ja myślę, że możemy tak powiedzieć i to nawet jeżeli mamy różną opinię na temat mediów publicznych czy jakichś konkretnych ich aspektów, to i jeszcze poczynić takie założenie, że no, jak ktoś pozyskał władzę, przejmuje w naturalnym procesie demokratycznym kolejne instytucje, służby, również media publiczne i tak dalej, to przecież jest to proces jak najbardziej w demokracji zrozumiały. I problem nie polega na tym, że dzieje się tak, że nowa władza przyjmuje kolejne instytucje, tylko w jaki sposób to robi, bo można odnieść wrażenie, że nie chcąc czekać na możliwości wyznaczone prawem, procedurami i tak dalej, chce to zrobić absolutnie na tak zwany rympał, na podstawie, nie wiem, dwóch artykułów Klausa Bachmana w niemieckiej prasie, który udzielił pozwolenia polskiej ówcześnie opozycji, obecnie rządzącym, na stosowanie metod policyjnych. W związku z czym no, można odnieść wrażenie, że ten proces, który wydaje się być naturalnym dla demokracji w różnych krajach i na przestrzeni dziejów, w tym przypadku, w przypadku tej ekipy, przypomina, nie wiem, jakiś chaos wywołany masową ucieczką z domu dla obłąkanych, i to takich niebezpiecznych dla otoczenia.
No to zapytam od innej strony, próbując jakoś usprawiedliwić te działania, czy czasem nie jest tak, że do momentu uchwały sejmowej, tej tak zwanej uchwały kagańcowej, media w Polsce, czy nie były czasem rzeczywiście podporządkowane władzy?
No ale... No nie bez powodu o mediach publicznych mówi się media rządowe. Ja myślę, że nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem i wielkim zdziwieniem, ani pierwszy raz po 1989 roku nie wystąpiło to, że rządzący mają wpływ na media. No tak, rządzący mieli wpływ na media i te media absolutnie nie są doskonałe, czy nie były doskonałe, ale zapewniały niezbędny w demokracji poziom pluralizmu, którego nie ma nawet w Europie Zachodniej, bo warto zauważyć, że w wielu krajach, które bardzo często wymądrzają się na temat Polski, jak publicyści w Niemczech czy we Francji, nie ma takiego poziomu pluralizmu, ponieważ większość mediów mówi w zasadzie to samo. Tylko jakieś nieliczne, niszowe media ośmielają się zgłaszać jakiś głos odrębny. W Polsce istniała ta sytuacja, że naprawdę ze wszystkimi wadami mediów publicznych istniał przynajmniej dwugłos, dzięki któremu odbiorca miał okazję skonfrontować różnego rodzaju opinie i wyrobić sobie opinię własną. Dzięki działaniom obecnej władzy, skrajnie niepraworządnym, tak notabene, gdzie jest Komisja Wenecka, gdzie jest Komisja Europejska, ten poziom pluralizmu zostanie dramatycznie zredukowany i większość informacji, większość opinii, które będą miały szansę dotrzeć do odbiorcy, będzie jednorodna i pozbawiona tego atrybutu możliwości wyboru.
Panie redaktorze, to dlaczego w takim razie eurodeputowani i krajowi, i zagraniczni w tych licznych debatach na temat Polski powtarzali często, że właśnie w naszym kraju nie było pluralizmu medialnego? Jak moglibyśmy to porównać? No pan tu mówi nagle, że to w tamtych krajach nie ma pluralizmu. Skąd w takim razie te opinie eurodeputowanych?
Są dwa rodzaje takich ludzi. Jedni bezczelnie i cynicznie kłamią, mając świadomość tego, że nie mają racji, a inni sami są zmanipulowani. Na Zachodzie niestety wytworzono takie powszechne przekonanie, że coś złego się w Polsce dzieje. Dlatego, że elity liberalno-lewicowe, które usiłują nam zbudować w jakimś sensie nowy, wspaniały świat, ja zwracam uwagę, że ten mechanizm, który usiłuje się implementować w Unii Europejskiej, czyli budowę takiego nowego państwa, nad państwa, rządzonego de facto z Berlina wcale, a nie z Brukseli, nie ma zbyt wielu atrybutów demokratycznych. No bo powiedzmy, że jest jakiś tam parlament europejski, ale no, jego uprawnienia są dosyć ograniczone, a nikt nie wybiera, przynajmniej ani ja, ani pan redaktor, nie mamy wpływu na wybór szefowej czy szefa Komisji Europejskiej i wielu innych gremiów, które usiłują przejąć władzę nad państwami narodowymi. To państwo, które ma powstać, nie ma być państwem demokratycznym, ale ma, tak jak kraje, nie wiem, pan redaktor pewnie też pamięta, kraje demokracji ludowej też mieniły się krajami demokratycznymi, ale no w klasycznym rozumieniu demokracji demokratyczne nie były. A że twórcy nowego państwa europejskiego odwołują się również do tradycji marksistowskiej, do tradycji sowieckiej, żeby nie powiedzieć, no nie chcę już powiedzieć stalinowskiej, ale powiedzmy, że do takiej raczej mało demokratycznej, no to efekt wychodzi całkiem podobny, to znaczy oni się owszem mają pełne, z przeproszeniem, twarze demokracji, ale tej demokracji w istocie tam wcale nie ma. I tak samo jeżeli chodzi o wolność mediów czy pluralizm medialny. No wymążają się na temat Polski, bo akurat w Polsce media miały ten aspekt trochę takiego szerszego spektrum opinii i bardzo im to jako marksistom przeszkadzało, no bo przecież te opinie powinny być jednorodne, w związku z czym każda opinia, która wykracza poza ich poprawnościowo-marksistowski szynel, uznana jest za mowę nienawiści. Nawiasem mówiąc, też się zbliża się takie regulacje europejskie, które właśnie w sposób absolutnie cenzorski mają decydować, jakież to opinie mają być tą mową nienawiści. W związku z czym no, ich wystarczyło zmienić definicję demokracji, żeby tak naprawdę nie walczyć o demokrację, tylko autokrację. I to są de facto autokraci, którzy chcą nas pozbawić możliwości wyborów.
To może spróbujmy jeszcze matematycznie opisać ten rynek medialny. Jaka część mediów według pana sprzyjała dotąd rządzącym, a jaka sympatyzowała z tak zwaną demokratyczną? Tak, właśnie o to bym prosił, bo żebyśmy mieli tutaj taki obraz. Jak pan to widzi?
znacznie większa część mediów finansowanych z zagranicy przez niemieckie koncerny, przez George'a Sorosza i tak dalej. To były media, które, no mówiąc bardzo oględnie, były bardzo krytycznie nastawione do Prawa i Sprawiedliwości, do poprzednich rządów i tak dalej. Niewielka część na czele z TVP, które no jest oczywiście dużym organizmem i tak dalej, to swoją drogą można mieć pretensje do Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć do siebie pretensje, że nie zbudowało żadnych mediów, które by mu zostały po ewentualnej utracie władzy, ale to jest mniejsza część tych mediów, jeżeli się policzy telewizję, jeżeli się policzy portale internetowe i tak dalej, które no, były raczej zwolennikami rządzących. Więc ten stosunek i tak był bardzo niekorzystny dla Prawa i Sprawiedliwości. I tak Prawo i Sprawiedliwość no, nie dysponowało jakimś szerokim frontem medialnym, a i tak ten front medialny był przedstawiany jako jakaś wielka ława, która tam powiedzmy dominuje w Polsce i utrzymuje rzekomo większość Polaków w niewłaściwym przekonaniu. Nie, to był wyłom, który jednakowoż po utracie władzy również zniknie, więc ten stosunek się znacząco pogorszy.
Wspominał pan tutaj o tych mediach, które mają chlebodawców zewnętrznych, zagranicznych. To mam takie pytanie lekko podchwytliwe. Czy według pana dziennikarze polscy różnią się na przykład od dziennikarzy niemieckich?
O, ale to jest pytanie, które może stanowić podstawę do opracowania jakiegoś socjologicznego, to trudno tak w dwóch zdaniach, no na pewno się różnią. Po pierwsze, polscy dziennikarze wewnętrznie również się bardzo różnią. Niestety niektórzy, a całkiem spora część, bardzo przypominają dziennikarzy niemieckich, czyli takich idących według niemieckiego ordnungu, mających często kontakt, co wykazywały własne śledztwa niemieckie, opłacanych bardzo często przez niemieckie instytucje rządowe, ale w jakimś sensie realizujących niemiecki interes. W Polsce bardzo duża część dziennikarzy, szczególnie właśnie tych wiodących mediów finansowanych z zagranicy, bardzo przypomina tych niemieckich dziennikarzy, również będąc otwartymi na tego typu sugestie, tylko niestety już nie ze strony instytucji polskich, tylko ciągle z instytucji niemieckich. Każdy, kto obserwuje te wiodące media finansowane z zewnątrz, no może nie każdy, ale powiedzmy, że jakaś część, mam nadzieję, która to obserwuje, zdaje sobie sprawę z tego, że to nie są media, które usiłują realizować polski interes, to nie wiem, no najlepiej ostatnio zbadać na podstawie takiego bardzo dobrego probierza, czyli w stosunku do CPK, do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, która to budowa jest bardzo w interesie Polski, bo to, co w tej chwili zarabiają Niemcy na polskim cargo, Polska mogłaby zarabiać. A ile polskich teoretycznie, ale finansowanych z zagranicy mediów dzisiaj uderza w ten projekt w interesie niemieckim?
Panie redaktorze, to ja tak na marginesie tej pana wypowiedzi dodam tylko, że wśród twitterowiczów dosyć popularny jest taki pogląd, że polscy dziennikarze w ogóle nie różnią się od niemieckich i uzasadnienie było takie, że niemieccy dziennikarze nigdy nie krytykują niemieckiego rządu i polscy dziennikarze też nigdy nie krytykują niemieckiego rządu.
Także,
no ale panie redaktorze, na koniec już...
Polscy dziennikarze są różni, my też jesteśmy polskimi dziennikarzami. Wydaje mi się, że nie boimy się krytykować niemieckiego
rządu. No ja traktuję to jednak jako w kategorii żartu, no ale przejdźmy do podsumowującego pytania. Jakie według pana będą te polskie media publiczne w nowym 2024 roku?
Albo ich w ogóle nie będzie, bo chaos, który wokół nich się odbywa, doprowadzi do jakiegoś kolapsu, albo będą jakąś karykaturą samych siebie i no już nawet nie o to chodzi, że będą przejęte przez nowych rządzących. No bo to tak w historii po 89 roku bywało, że przychodzili nowi rządzący, przejmowali media publiczne, ale to, co się wokół nich dzieje, to w jaki sposób silni ludzie Tuska przejmują media publiczne przy absolutnym braku podstaw prawnych, łamaniu zasad, łamaniu prawa i tak dalej, no spowoduje, że no jakie mogą mieć znaczenie w przyszłości? Nawet duże medium, które będzie dysponowało szeroką gamą, że tak powiem, środków technicznych, transmisji i tak dalej, to zaufanie do takiego medium będzie zerowe. Znaczy zerowe, nie wiem, może będzie wynosiło 0,5%.
No i tą chyba niezbyt optymistyczną prognozą na przyszły rok kończymy naszą rozmowę. Gościem naszego programu, gościem rozmowy w trzy słowa był dziś redaktor naczelny portalu Tysol.pl i zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność, redaktor Cezary Krysztopa.
Dziękuję bardzo.
W Wigilię, tak jak śpiewał chór Amici Canti z Buku, gdzieniegdzie padało, ale mamy nadzieję, że bez względu na warunki atmosferyczne, pogoda ducha zawsze Państwu dopisuje. W Betlejem na Sianku Zbawiciel się rodzi. Niech Wam się, drodzy słuchacze, jak najlepiej w życiu powodzi. Czego z całego serca życzą Państwu autorzy programu Piotr Tomczyk i Hubert Jach. Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.